Szkoda czasu na złe seriale.
Anna Biegutowska.
I Zuzanna Piechowicz. Jak myślisz, która z nas częściej narzeka na niepotrzebną przemoc w serialach?
Nie mam pojęcia. Tak naprawdę robimy to nieustannie, szczególnie kiedy rozmawiamy o serialach kryminalnych. Była taka moda w pewnym momencie, kilka lat temu, na to, żeby te seriale kryminalne w taki bardzo dosłowny sposób pokazywały i też seksualny sposób pokazywały przemoc, szczególnie wobec kobiet. Na przykład The Fall było takim serialem, ale chociażby Gra o Tron również. I wydaje mi się, że powoli ten trend, ten pomysł zaczyna się kończyć.
Tak, że częściej teraz widzimy takie pastiszowe podejście do przemocy bardziej w stylu Quentina Tarantino i Kill Billa, jak na przykład w The Boys czy Gen V, ale ja mam wciąż takie poczucie, że ta przemoc jest taką formą rozrywki i sposobem na przyciągnięcie do niektórych tytułów.
Ale też może być jakimś mądrym komentarzem do rzeczywistości i do prawdziwych problemów społecznych i właśnie takimi serialami się dzisiaj zajmiemy.
Zapraszamy.
Szkoda czasu na złe seriale.
Trwa 16 dni przeciw przemocy. To jest taka ogólnoświatowa akcja od 25 listopada do 10 grudnia, kiedy porusza się w różnych akcjach, kampaniach, rozmawiamy publicznie o tym, w przestrzeni publicznej o tym, czym jest przemoc i jakie różne ma oblicza. No i w Radiu Tok FM codziennie przez ten czas też możecie usłyszeć materiały, które pokazują, jak przeciwdziałać przemocy, jak na nią skutecznie reagować, czym w ogóle są zachowania przemocowe. No i oczywiście, gdzie ofiary przemocy mogą szukać wsparcia. To wszystko piórem i głosem reporterki Radia Tok FM Małgorzaty Waszkiewicz. Akcja nosi tytuł Reaguj na przemoc i właśnie pod tą nazwą można znaleźć materiały powiązane z nią na stronie Tok FM i w aplikacji. I my się trochę włączymy dzisiejszą naszą rozmową właśnie w tę opowieść, to znaczy porozmawiamy o serialach, które poruszają wątek przemocy wobec kobiet.
Ale poruszają to jako właśnie problem społeczny, a nie jako formę rozrywki. I do tego mamy nawet nowość. Zaskakująco niezły serial Viaplay Morderczynie. Serial, który można też obejrzeć teraz na Netflixie. To jest polski serial.
To jest też zaskakujące, że Viaplay tak szybko, właściwie kilka tygodni po premierze sprzedało swój serial i umieściło go na Netflixie. To jest kontynuacja tego, co wiemy na temat Viaplaya, to znaczy tego, że ta platforma się w Polsce zamyka i ma poważne kłopoty. Zresztą z Morderczyniami też był kłopot, dlatego że ten serial był już bardzo dawno zapowiedziany. On się miał ukazać chyba rok temu. Udało się dopiero na jesieni 2023 roku. I ważne jest, żeby zaznaczyć to, że to jest taka luźna interpretacja, swobodna interpretacja książki reporterskiej Katarzyny Bondy.
Tak, pod tym samym tytułem mamy historię Karoliny, która jest taką młodą policjantką, która szuka swojego zaginionego ojca, który jest legendą, tak zwaną legendą terroru, czyli tego bardzo prestiżowego wydziału policji i próbuje się dowiedzieć, co się z nim stało. Jednocześnie, mimo że jest dzielnicową, trafia do rozwiązywania innej zagadki śmierci jednego z mieszkańców dzielnicy, w której pracuje, więc mamy takie dwie osie narracyjne dwóch zagadek kryminalnych. I w tej roli bardzo dobra, wiesz, zaskakująco dobra Maja Pankiewicz. To jest jeden z pierwszych seriali, w których ona w ogóle i pierwszych takich tytułów, w których ona występuje, a w rolę jej matki wciela się Izabela Kuna.
Ja bym jeszcze dodała Elizę Rycembel, która z kolei gra jej siostrę, no i Tomasza Schutharta, który się pojawia w retrospekcjach jako zaginiony ojciec. Ważne jest to, żeby zaznaczyć, bo tak powiedziałyśmy, że to jest serial oparty na reportażu, ale to nie jest true crime. To jest nawiązanie, pewnie jak znacie książkę, czytaliście, czytałyście książkę, to rozpoznacie różne postaci, które są gdzieś tam wymiksowane w tym serialu, natomiast ważne jest to, żeby powiedzieć, że jednak nie można tutaj mówić, że to jest serial oparty na faktach, ale jeśli mówisz o Mai Pankiewicz, to ja mam mieszane uczucia co do niej, dlatego że też dostała jako taka początkująca aktorka serialowa bardzo odpowiedzialną rolę. Ten serial właściwie cały leży na jej plecach, ona go dźwiga, jest właściwie podporą całego tego serialu i ona wychodzi z tej z tego zadania obronną ręką, natomiast też nie jest tak, że mamy tutaj do czynienia z jakąś bardzo wybitną kreacją. To znaczy ja bym nie powiedziała, że to jest Kate Winslet, która gra Mare z Easttown, natomiast na pewno jest coś przyciągającego w tej aktorce i w ogóle... Jest bardzo dużo polskich gwiazd, które wystąpiły w tym serialu, takich teraz popularnych, nawet w jakichś epizodycznych rolach. Ja zauważyłam Romę Gąsiorowską, która ostatnio mnie bardzo zachwyciła w Belfrze, bardzo mi się podobała jej rola. I tutaj również nie pojawia się jakoś bardzo, bardzo długo na ekranie, a to jest taki moment, w którym da się ją zapamiętać i też da się od razu zobaczyć, że ta kreacja... No, jest bardzo charakterystyczna. Ja bym chciała, żeby Roma Gąsiorowska dostała jakiś swój serial. Niebawem.
Poszedł ten apel w świat. Wiesz, to ja jednak mam takie poczucie, że to co, jaki miałabym zarzut, to że ta postać została zbudowana też tak, mam wrażenie, na wzór różnych policjantek, które grają główne bohaterki w tego typu serialach. Uważam, że Maja Pankiewicz naprawdę daje radę i mi się podobała ta kreacja, ale jednocześnie Karolina Keller jest... taka dość, nie chcę powiedzieć jednowymiarowa, bo ona nie jest jednowymiarowa, ale jednak w pewnym sensie jest trochę taka jak Saga z Mostu nad Sundem, jest trochę jak Mare z Mare Easttown, czyli ona rzadko się uśmiecha, raczej nie ma poczucia humoru, raczej stawia pracę na pierwszym miejscu, jest taka oddana, że jest w niej taki sznyt, który mam wrażenie zaczynamy już tworzyć archetyp policjantki, która może być główną bohaterką. Więc ja bym tutaj czekała na jakiś twist. Oczywiście ten twist trochę jest, bo to jak ona zmienia stosunek do swojego ojca, jak ona zaczyna z tego bohatera ojca, zaczyna dostrzegać różne rzeczy, które również działy się wobec niej, bo my widzimy często taką scenę, kiedy jej ojciec wrzuca ją, ona ma pewnie 10-11 lat, myślę, i z pomostu wrzuca ją do wody i czeka, aż ona wypłynie. Widać, że on uczy ją w ten sposób pływać i robi to kilka razy. I to jest taka scena, która w różnych momentach wraca. I my widzimy, jak z takiej sceny, w której ona mówi, dzięki temu mówi, albo jak ma takie nastawienie, no on mnie hartował, on mnie uczył, dzięki temu zostałam pływaczką.
Na początku to jest dobre wspomnienie, po prostu.
Tak. I to wspomnienie się zmienia i myślę, że to jest bardzo ciekawe w kontekście przemocy domowej w tym serialu, czyli to, że ta główna bohaterka zaczyna widzieć różne wydarzenia ze swojego życia z innej perspektywy i dlatego to jest ciekawy wątek w kontekście przemocy domowej.
Ja bym jeszcze tylko do samej kreacji dodała to, że wyjątkowe i takie wymykające się tej sztampie związanej z młodą, ambitną policjantką, która zaczyna rozwiązywać bla bla bla, które znamy z bardzo wielu seriali, które również wymieniłaś, to jednak to jest dzielnicowa. To jest po prostu pani krawężnik, osoba, która nie jest wielką śledczą i dopiero tak naprawdę zaczyna swoją karierę, ale jest utalentowana też i od razu to widać i też ma plecy w policji. Wiemy, jak działa polska policja i że ma bardzo wiele za uszami i od razu to czytamy jako takie pewne uprzywilejowanie, że ona jednak pomimo tego, że jest tuż po szkole policyjnej, już dopiero zaczyna swoją podróż po szczeblach kariery, to jednak mają ułatwioną ze względu na pamięć o swoim ojcu. A pamięć o swoim ojcu, użyłam tego słowa, dlatego że właściwie na samym początku tego serialu dowiadujemy się, że jej ojciec nie zaginął i nie po prostu wyjechał czy coś, tylko zginął, umarł, został zamordowany i tak się składa, że jego ciało odnajduje się w piwnicy jej własnego domu rodzinnego.
Że jest zabetonowany, tak? To jest jedna z takich scen. No i bardzo szybko jej matka przyznaje się do zamordowania jej ojca. Co jest takim początkiem właśnie tego wątku przemocy domowej, tego, że ta przemoc domowa może się dziać również od jakiegoś momentu, może się też dziać tak, że nie wszyscy domownicy o tym wiedzą. To są takie rzeczy, które robią na mnie wrażenie w tym serialu i też, wiesz, w tym serialu jakby te sceny przemocy domowej, one są poruszające, ale one nie są takie, wiesz, takie hardkorowe.
One nie są po to, żeby nas zaszokować, żeby w nas wywołać jakieś emocje też skrajne.
Tak, no trochę ją poszarpał. Przecież widzieliśmy w popkulturze jakieś gorsze rzeczy, a jednak widzimy, jakie są konsekwencje. I ja jakoś tutaj bardzo doceniam twórców za to, że właśnie nie weszli w to, żeby zrobić z Izabeli Kuny taką ofiarę tej przemocy z pobijaną bardzo, zakrwawioną, że ona w scenie, gdzie widzimy retrospekcję śmierci ojca Karoliny, to nie jest sytuacja, która nam się kojarzy z sytuacją graniczną.
Ja bym powiedziała nawet więcej, że kiedy oglądałam, jak Izabela Kuna, jak postać grana przez Izabelę Kunę,
Irena Keller,
przyznaje się do winy i mówi, że to ona właśnie w odpowiedzi na wieloletnią przemoc domową zamordowała swojego męża, to powiem ci, że nawet nie mam takiego poczucia, że jej za bardzo wierzę. To wcielam się w rolę tych policjantów, którzy mają wątpliwości co do tego, czy na pewno wszystko było tak, jak właśnie Irena Keller mówi. I to też jest bardzo ciekawy mechanizm. Zastanawia mnie to, czy twórcy go uruchomili specjalnie, czy to wyszło tak trochę przypadkiem. Ale rzeczywiście te wszystkie opowieści o policjantach, którzy nie wierzą kobietom, którzy bagatelizują przemoc domową, którzy właśnie szukają gdzieś jakiegoś drugiego, trzeciego dna, to wszystko się w tym serialu bardzo ciekawie reprodukuje.
Tak, chociaż są też takie pułapki, jak oczywiście, że Karolina Keller musi mieć jakiś taki element flirtu ze swoim partnerem rozwiązującym zagadkę, bo przecież co by się wydarzyło, gdyby był serial kryminalny, w którym jest kobieta, w której nie ma tego elementu.
Dobrze, i nie zdradzajmy już więcej na temat fabuły, bo zaraz wejdziemy w spoilery. Na razie tak opowiadałyśmy trochę takie rzeczy, które się dzieją dosłownie na początku samego serialu, ale jeśli chodzi o ten wątek romantyczny, to on też nie jest taki oczywisty. To znaczy, no rzeczywiście ja mam poczucie, że tam jest więcej na drugi sezon. Nie wiem, czy ten drugi sezon powstanie, dlatego że Viaplay może się zaraz zamknąć, ale może gdzieś ten serial dalej będzie trwał. Ja bym bardzo chciała, bo też widzę potencjał w książce Bondy, że tam jest jeszcze trochę historii do opowiedzenia.
Są dwie sceny, które to sugerują, czyli rozwinięcie wątku miłosnego, który się dopiero rozwija, ale chcę powiedzieć, że ten partner podrywa ją już w pierwszym odcinku. A też mamy taką scenę, gdzie widzimy postać, która nie do końca wierzy w tę historię i jest to znana polska aktorka, której raczej nie zostawia się takich otwartych drzwi tak po prostu.
Ten wątek przemocy domowej, ale też wątek zemsty w pewnym sensie pojawia się. Zemsty na mężczyźnie za poniesione szkody, za cierpienie, wieloletnie cierpienie i tkwienie w związku przemocowym. I mnie to od razu gdzieś tam prowadzi do wątków serialowych, na przykład związanych z opowieścią podręcznej, gdzie rzeczywiście ci twórcy balansowali bardzo mocno na takiej bardzo chwiejnej pozycji pomiędzy tym, żeby tą przemocą epatować i traktować ją jako pewien rodzaj pornografii, a właśnie gdzieś tam pokazywać nam szersze spojrzenie na temat kobiet w społeczeństwie.
To wiesz, to dla mnie taki serial, który ma ten wątek zemsty, chociaż ja nie wiem, czy to jest dobre słowo, bo chodzi o pewną taką sytuację, kiedy ofiara już jest w takim stanie, że na przykład atakuje sprawcę niekoniecznie w trakcie jakiejś sytuacji przemocowej, tylko nawet kiedy on śpi, że to jest znany mechanizm psychologiczny, znany sposób i też trudny do udowodnienia na przykład w sądzie, czyli te ofiary, te kobiety, które na przykład mordują swoich wieloletnich oprawców w trakcie snu, w jakimś takim ataku, to jest później bardzo trudne, żeby udowodnić, że to była obrona własna. Więc wydaje mi się, że to jest też trudne i wiesz, jak myślę o takim dla mnie najważniejszym serialu o przemocy, to przypomina mi się praktycznie od razu jeden z takich pierwszych seriali, które tutaj w Szkoda Czasu na Złe Seriale odkopałyśmy, mam wrażenie, z jakiegoś takiego niebytu i ja cały czas chyba się nie pogodziłam z tym, że ten serial nie stał się popularny, chociaż tyle razy o nim mówiłyśmy. Czy ta zagadka, ci podpowiada jaki serial?
Nie, no po pierwszej nutce oczywiście. Chodzi o Lorinę, którą można oglądać na Prime Video i to jest serial dokumentalny. To jest serial opowiadający o prawdziwym zdarzeniu i myślę, że masz ten sam kłopot jak ja, kiedy zaczynasz mówić o tym, że słuchaj, jest taki fajny serial dokumentalny na temat tego, że w latach 90. pewna kobieta w Stanach Zjednoczonych obcięła swojemu mężowi penisa. No i wtedy wszyscy robią wielkie oczy i zaczynają słuchać, ale niekoniecznie robi to efekt, który był zamierzony.
Tak, ale to jest taka historia, którą w latach 90. MTV traktowało jako ciekawostkę. Z tego były takie, nie było jeszcze wtedy memów, ale jakby to była taka rzecz, która nawet w Polsce była osłuchana. I to była opowieść o tym, że kobieta obcięła mężowi penisa, rzuciła go do rowu, później mu przyszyli tego penisa, a on został gwiazdą porno. I to była taka jakby na jednym tchu opowiadana ta historia, która jest bardzo wielowymiarowa. To jest serial, który można obejrzeć na Amazon Prime Video i jest już w polskiej wersji językowej, czyli można obejrzeć go z napisami, co jest też dobrą wiadomością, bo wydaje mi się, że to się stało dość niedawno, że jest ta polska wersja językowa. I to jest opowieść o tym, jak kobieta imigrantka wiąże się z mężczyzną, który przez wiele lat ją maltretuje, i ona właśnie w takim momencie jakiejś w ogóle bezradności, na jakimś takim zupełnie skraju, podejmuje się tak drastycznego czynu. I ten serial jest niezwykły jako serial dokumentalny, bo mamy tam wszystkie strony tej historii. Naprawdę do tego serialu zostali zaproszeni zarówno mąż, żona, prawnicy, przyjaciele, znajomi z różnych stron. Ma też niesamowitą puentę, której nie będę tutaj zdradzać, która sprawia, że jakoś lepiej rozumiemy przemoc, ale tam jest opowieść o tym, jak Lorena Bobbitt została też działaczką na rzecz ofiar przeciwko przemocy wobec kobiet, jak cały czas ten mąż do niej pisze i chce, żeby ona wróciła, co się z nim stało po całej tej historii, jak wyglądała sądowa batalia między kobietą a mężczyzną wtedy w Stanach Zjednoczonych, między kobietą, która nie jest Amerykanką z pochodzenia, a Amerykaninem, między kobietą, która była określana jako w ogóle taka femme fatale i w ogóle okrutna postać i tym, że ten mężczyzna był jako taki bohater pokazywany, to, że oni byli pięknymi ludźmi wtedy. No to wszystko jest w tym serialu, w tych kilku odcinkach i to jest jeden z najlepszych seriali dokumentalnych, jakie ja widziałam i już ci oddaję głos, bo strasznie się nagadałam, próbując przekonać was do tego, żebyście ten serial obejrzeli. I obejrzały.
Już chyba nie mam nic do dodania, bo powiedziałaś o wszystkim. Ja bym jeszcze zaznaczyła ten moment, który dla mnie był najciekawszy w tym serialu, czyli relacjonowanie procesu sądowego Loriny, który w międzyczasie dodał kolejny proces, dostał kolejny proces, ta cała opowieść sądowa na temat tej sprawy, bo to najpierw Lorina oczywiście została oskarżona o skrzywdzenie swojego męża, ale potem rozpoczął się jej proces o przemoc domową, której z kolei dopuszczał się jej mąż. I to wszystko jest niezwykle ciekawie ujęte. Niezwykle ciekawie jest opowiedziane też to, jak amerykańskie media relacjonowały ten proces. I też jeszcze bym wybiła raz ten wątek dotyczący rasizmu i tego, jak ogromne znaczenie miało to, że Lorina była Wenezuelką, dobrze mówię?
Chyba tak. Na pewno z Ameryki Południowej.
Tak. I to sprawia, że ten serial jest bardzo, bardzo ciekawy i naprawdę świetnie się o nim opowiada w towarzystwie. To miny mężczyzn szczególnie są niepodrabialne. Warto to przeżyć. Ale jeśli mówimy, to tak trochę żartujemy sobie na temat tej historii, dlatego że mam poczucie, że ona też się całkiem nieźle skończyła i że Lorina również jako aktywistka ma taki pozytywny przekaz na dzisiaj dla kobiet i raczej opowiada o tym w takich kategoriach bycia silną i doświadczeń, które ją zbudowały na nowo jako kobietę.
Natomiast... I ułożyła sobie życie. To też jest jakoś istotne, że tam występuje jej obecny mąż i ona mówi, że jest też w tym związku szczęśliwa, ale tam występuje nawet lekarz, który przyszywał tego penisa. Naprawdę tam po prostu każdy, kto mógł dołożyć cokolwiek ciekawego tej historii się pojawia. No.
Jest inny dokument, który również opowiada o kwestii znęcania się w związku nad kobietą, tylko opowiada o osobie powszechnie znanej, o gwieździe, którą najlepiej możecie kojarzyć pewnie z serialu Westworld i jest to Evan Rachel Wood. Ten serial nazywa się Jak Feniks. Można go obejrzeć na HBO Max. I to jest serial dokumentalny opowiadający o tym, jak Evan Rachel Wood walczy o to, żeby w Kalifornii wprowadzono Phoenix Act, który polega na tym, że zbrodnie domowe, przemoc domowa nie będzie się przedawniała po bardzo krótkim czasie, bo prawo jest takie, że wydaje mi się, że po 3 latach już nie można ścigać osoby, która się takiej przemocy dopuszczała. Ona chce to zmienić w oparciu o swoje doświadczenia po związku z Marilynem Mansonem. Pamiętasz ten serial?
Pamiętam ten serial i pamiętam też tę historię, w ogóle tę historię związku Evan Rachel Wood i Marilyna Mansona, który wzbudzał różne nawet przez taki wizualny kontrast.
Ale ona była bardzo młoda. Ich relacja zaczęła się, gdy ona miała 18 lat. Znaczy 18 lat w Stanach Zjednoczonych to nie jest 18 lat też w Europie. Jakby umówmy się, tam jednak ta pełnoletność jest trochę później, więc to jeszcze bardziej wzbudzało no, taką konsternację. No abstrahując od tego oczywiście, że Marilyn Manson po prostu zdradzał dla niej swoją żonę.
Tak, i to jest też bardzo poruszający serial, ale też ten tytuł, ja myślę, że to też jest ważne, że mamy osobę, która mówi o tym, że doświadczyła przemocy domowej, że doświadczyła bardzo dotkliwej przemocy w związku i znajduje jednak sposób, żeby z tego w jakiś sposób wyjść, czerpać z tego siłę i jeszcze zawalczyć o inne osoby, które doświadczają czegoś podobnego. Myślę, że to jest też taki, pod tym względem jest poruszający ten serial. Można go obejrzeć na HBO Max, prawda?
Tak, tak, tak jak wspominałam i też on mi przyszedł do głowy całkiem niedawno, kiedy wybuchła sprawa z członkami zespołu Rammstein, z liderem zespołu Rammstein i mi się to skleiło dlatego, że no, tak samo jak Rammstein śpiewa, czy cała wizja artystyczna wokół tego zespołu jest często zbudowana na kontrowersji, na odwołaniu do przemocy, na pewnych kontrowersyjnych, przekraczających granice dobrego smaku, czy takiej etyki działania, jak wiecie, po prostu odrywanie głów kurczakom, nie wiem, odnoszenie się do symboli faszystowskich i tak dalej, i tak dalej. To wszystko jest takie bardzo kontrowersyjne. Mamy takich artystów kilku, którzy nie tylko mają swój imidż, który jest jakoś tak hardkorowy, ale również, nie wiem, na przykład śpiewają jakiejś bardzo mocnej przemocy, mają kontrowersyjny tekst. Cały czas używam tego słowa kontrowersyjne, dlatego że nie chcę za bardzo też promować tych opowieści, które ma Rammstein, a które no już Marilyn Manson zupełnie ma w swojej twórczości i tego jak cały czas fani uznają to za kreację, za rodzaj wizji, a tak naprawdę jakby nie utożsamiają tego z twórcami, no i bardzo dobrze, bo tak się nie powinno robić, natomiast okazuje się, że jednak no ta treść trochę przenika i koresponduje z tym, kim człowiek jest w rzeczywistości i że może rzeczywiście śpiewanie o gwałcie, czy tam używanie jakichś odniesień do przemocy seksualnej w swojej twórczości, no niestety zdarza się, że ma przeniesienie na prawdziwe życie.
Powiedziałaś o gwiazdach, więc mi się od razu skojarzył inny serial, już nie dokumentalny, ale bardzo ciekawym serialem dla mnie o przemocy są Wielkie Kłamstewka. I o tym, że ta przemoc może dziać się za taką fasadą idealnego domu, idealnego związku, bogatym ludziom z wyższej klasy średniej, albo w ogóle z klasy wyższej i że może doprowadzić do tragedii, bo właściwie o tym jest pierwszy sezon Wielkich Kłamstewek. I też o tym, i tam są te ciekawe wątki już bardziej w drugim sezonie, kiedy widzimy ofiarę przemocy domowej, w tej roli Nicole Kidman, która siedzi na fotelu psychoterapeutki, na kanapie u psychoterapeutki i tłumaczy, co ona czuje do tego sprawcy przemocy, co się z nim dzieje, co się z nią dzieje, kiedy jej te emocje towarzyszą, jak ona go tłumaczy, jak ona reaguje. No to jest też bardzo dla mnie ciekawe spojrzenie na tę przemoc i na to, jak ona może dziać się w ciszy i właśnie później dochodzi do jakiejś tragedii i wszyscy mówią, ale jak to jest w ogóle możliwe przecież, że oni byli tacy wspaniali.
To jest świetne, w ogóle ta scena, o której opowiedziałaś, jest jedną z najmocniejszych scen takich, bardzo przeżyłam ją również, jak oglądałam ten serial, ale to pokazuje, że taki w sumie niepozorny tematycznie serial kryminalny o gospodyniach domowych z bardzo bogatego Monterey może bardzo trafnie opisać różne mechanizmy, które towarzyszą przemocy domowej, właśnie zaczynając od relacji ofiara-oprawca, a kończąc na absolutnych klapkach na oczach, które mają wszyscy dookoła, bo po prostu im się to nie mieści w głowach, żeby w takim fajnym, bogatym, cudownym, pełnym miłości domu mogło dziać się tyle okropnych rzeczy.
Tak, i ja bardzo polecam Wielkie Kłamstewka. To są dwa sezony, też na HBO Max można wciąż obejrzeć. To jest serial z naprawdę gwiazdorską obsadą.
Reese Witherspoon. Będzie trzeci, tak ostatnio gruchnęła informacja. Nicole Kidman ostatnio coś takiego powiedziała, a ona jest współproducentką tego serialu, więc w sumie jednak musi liczyć się z tym, że jej słowa zostaną wzięte na poważnie. I wszyscy to zinterpretowali tak, że Wielkie Kłamstewka jeszcze wrócą. Ja nie wiem, czy to jest dobry pomysł.
Nie wiem, ale jednocześnie myślałam, że drugi sezon to nie jest dobry pomysł, a okazało się, że był niezły, więc może nie będzie tak źle.
Wiesz, Zuza, teraz musimy się zachować jak Beckham, Victoria Beckham i David Beckham z tego znanego mema. Powiedz, dlaczego ci się podobał drugi sezon, szczerze?
Bo była tam Meryl Streep.
No, dziękuję bardzo.
I ja chciałam dorzucić do naszej listy taki ważny dla mnie serial, który trochę przegapiłam. To jest serial Wszystkie kwiaty Alice Hart. Można go obejrzeć na Amazon Prime Video. W głównej roli Sigourney Weaver. Więc jakoś taki, to taka rekomendacja. I wiesz, to jest serial, który opowiada o dziewczynce, która wychowywała się w bardzo przemocowym domu i która żyje z takim piętnem, że w wyniku tego, że właśnie już nie dawała rady i roznieciła pożar, żeby powstrzymać swojego ojca przed bardzo dotkliwą przemocą, tu ta przemoc jest brutalna, sprawiła, że zginęli oboje jej rodzice. I ląduje u swojej babci, w tej roli Sigourney Weaver, która prowadzi takie schronisko, taki dom dla kobiet, które doświadczyły przemocy, w którym można się schować. Nie żadna organizacja pozarządowa, nie publiczna instytucja, raczej coś, co znamy też z serialu Top of the Lake, czyli taka komuna kobiet, które doświadczyły tej przemocy.
To jest niesamowite, dlatego że ja bym pewnie sama nie sięgnęła po ten serial, gdyby nie ty, bo jakoś miałam takiego nosa, że to będzie jakiś absolutnie nie do zniesienia melodramat, ale rzeczywiście, kiedy popatrzy się na niego pod kątem tego, o czym dzisiaj mówimy, to nagle staje się takim bardzo publicystycznym właściwie serialem.
Tak, i to jest serial też o tym, co się dzieje z dorosłą osobą, która doświadczyła tej przemocy, co też się dzieje, kiedy przemoc jest ukrywana, bo jej ojciec dopuszczał się różnego rodzaju przemocy i to było ukrywane przed nią w dorosłym życiu, co się dzieje z tajemnicami, jak one niszczą też rodzinę, oraz też trochę o tym, czy i jaki wpływ ma się na wychowanie osoby, żeby była lub nie była przemocowa. To jest bardzo wielowątkowa, bardzo ciekawa opowieść. Mnie ona poruszyła, chociaż mam do niej zarzuty, bo tam są takie różne mielizny fabularne. Czasami mam wrażenie, że za bardzo twórcy chcieli podkręcić, ale myślę, że gdyby to nie był serial Prime Video, tylko na przykład Netflixa czy HBO, to byśmy naprawdę szeroko ten serial oglądali.
To ja jeszcze tylko dorzucę, że to jest ekranizacja powieści, którą napisała Holly Lingland i od razu odbiję serialem, o którym myśmy nigdy nie rozmawiały, a ja go kiedyś bardzo, bardzo dawno, ze 2 lata temu obejrzałam, jak trafił na HBO. I dopiero teraz o nim trochę więcej poczytałam. Chodzi o serial, który się nazywa Angela Black. To jest kryminał, taki bardzo kryminalny kryminał po Bożemu zrobiony, ale opowiadający o kobiecie, która jest ofiarą przemocy domowej u siebie w rodzinie i o której nikt nic nie wie. Oczywiście są te pozory szczęśliwej rodziny na zewnątrz, jej mąż jest powszechnie szanowanym mężczyzną i tak dalej, i tak dalej. Ale co mnie w nim najbardziej zaintrygowało w tym serialu, to jest to, że on został stworzony w bardzo mocnej konsultacji z organizacją Women's Aid, która się w Wielkiej Brytanii zajmuje opieką nad ofiarami przemocy domowej. To jest trochę tak, jakby u nas ktoś zrobił serial razem z Feminoteką, więc...
Albo Niebieską Linią.
Tak, ma się poczucie, że jesteśmy bardzo blisko rzeczywistości. I tam jest też, oprócz tego, że jakoś przedstawiony jest cały ten system związany z byciem w przemocowej relacji, przemocowym związku, to też mam poczucie, że oglądając go dostaje się pewne odpowiedzi, pewne inspiracje. To znaczy, że gdybym miała w swoim otoczeniu osobę, która gdzieś, nie wiem, na przykład widzi w swoim otoczeniu przemoc domową albo dużo o tym ostatnio myśli, albo mam jakiekolwiek podejrzenia związane z tą osobą, to na pewno bym mi ten serial pokazała jako taki dający mocno do myślenia.
Wiesz, to jest taki efekt, o którym się mało mówi w mediach. Mówimy często o efekcie Wertera, czyli o tym, że trzeba być bardzo ostrożnym, kiedy w mediach mówimy o różnych próbach czy działaniach samobójczych. A efekt Papagenio to jest taki efekt, który jak widzimy na ekranie kogoś, kto mierzy się z jakimś podobnym doświadczeniem jak nasze i radzi sobie i wychodzi z tej sytuacji, to dodaje nam trochę wiatru w skrzydła i mamy takie poczucie, że no w takim razie może i my możemy sobie poradzić, może my możemy z tego też zaczerpnąć. I mam takie poczucie, że ten serial jest takim serialem, który bardzo osadza się wokół tego zamysłu, żeby pokazać, że to nie jest sytuacja na całe życie, że z tej sytuacji można wyjść. I sporo jest takich seriali, bo wiesz, takim głośnym serialem o przemocy domowej była Sprzątaczka, mimo że tamta przemoc była bardziej przemocą psychiczną niż fizyczną.
To jest niezwykle ciekawe. Zresztą serial polecamy na Netflixie do obejrzenia. On był chyba w naszym top 10 w zeszłym roku. Pamiętasz? Był.
Wydaje mi się, że był, ale przygotowujemy też top 10 na ten rok i to są bardzo trudne negocjacje, więc jak chcecie zabrać ten głos serialem @tok.fm, czego nie może zabraknąć w naszej topce z 2023 roku.
I to nie jest też tak, że myśmy były bezkrytyczne, jeśli chodzi o Sprzątaczkę, bo wiele rzeczy nam się tam również w tym serialu nie podobało, ale bardzo mi się podobało to, że tam ta przemoc w ogóle nie była pokazana, że w sumie to nie wiemy, czy tam dochodziło do przemocy fizycznej, ale to nie ma żadnego znaczenia, dlatego że ta psychiczna była na tyle dojmująca, że kibicujemy i stoimy murem za główną bohaterką. I co mi się też również podobało w tym serialu, to jest to, że jest moment, w którym główna bohaterka mieszka w takim domu dla kobiet, który jest schronieniem, ucieczką i tam dużo jest wyjaśnione na temat tego, jak działają takie miejsca. O tym, że na przykład funkcjonuje tam sklep, w którym można wszystko kupić za darmo, czyli coś, co wygląda jak sklep, jest takim symulakrum sklepu całkowitym, który mamy koszyki, mamy wieszaki z ubraniami, z różnymi potrzebnymi rzeczami dla dzieci, dla kobiet. Wchodzi się tam, bierze się co jest potrzebne, ale się nie płaci, dlatego że to jest po prostu taka pierwsza pomoc udzielana kobietom, ale jednocześnie w takiej roli, żeby zachować ich godność w pewnym sensie i nie stawiać ich w takiej sytuacji, w której po prostu jakaś pani bierze z półki jakieś 3 swetry powyciągane i mówi, masz to dla ciebie. Tylko żeby jednak dać tą sprawczość i samodzielność osobom, które przeszły przez bardzo trudne momenty w swoim życiu.
Tak, już takie sklepy też pojawiają się w Polsce, na przykład dla osób uchodźczych są organizowane takie sklepy, gdzie właśnie te rzeczy wiszą na wieszakach. Tam też mnie urzekło, bo nawet była ekspedientka w tym sklepie, jedna z mieszkanek tego domu, która też wkładała te rzeczy do torby i nawet kasowała z tych metek, chociaż wiadomo, że nie trzeba za to płacić i to rzeczywiście była jedna z takich urzekających momentów, ale też pokazane jest to, jak w jak trudnej sytuacji może być taka osoba doświadczająca przemocy, szczególnie w sytuacji, kiedy nie ma się do kogo zwrócić. Że mamy, wiesz, bardzo inteligentną dziewczynę, kompetentną. Ma się takie poczucie, że no, kto ma sobie poradzić, jak nie ona. A ona, nie mając tego wsparcia i mając małe dziecko, zupełnie ląduje w takiej sytuacji, czasami no po prostu pułapce bez wyjścia. I też dla mnie ważny wątek w tej opowieści jest taki, że my mamy tego jej partnera, głównego bohatera, którego momentami możemy lubić. On nie jest potworem, on nie jest taki zdehumanizowany. On jest takim gościem, któremu nawet współczujemy w całej tej historii.
Zgadza się. Jakby w ogóle przemoc i to, co się dzieje pod tym względem, na tej płaszczyźnie, nie jest chyba nawet kluczową sytuacją w tym serialu. To znaczy, to nie jest serial o przemocy w ogóle. To jest serial o ubóstwie i o tym, jak łatwo w nie wpaść i o tym, jak trudno się z niego wyciągnąć i o tym, jakie jak niewiele nam brakuje, tak? Że to jest ta słynna historia o tym, że od bezdomności dzielą nas dwie raty kredytu. To jest mniej więcej ta sama historia, tylko jeszcze pewnie w bardziej przyspieszonym tempie. Ale chciałam się trochę odbić z tobą, bo jednak dzisiaj skoncentrowałyśmy się i nie bez przyczyny na przemocy domowej, ale przecież mamy masę opowieści, szczególnie po 2016-2017 roku, które związane są z przemocą seksualną, z przemocą fizyczną wobec kobiet, dlatego że rozpoczęło się Me Too i one było przez nie tylko Hollywood, ale głównie przez Amerykę jakoś wałkowane, te seriale dokumentalne, czy o Epsteinie, czy...
O Alenie, tak, o R. Kelly.
Mieliśmy ten film Jednym głosem, który opowiadał o tym, jak dwie dziennikarki dochodziły prawdy na temat Harvey'a Weinsteina. Tego jest bardzo, bardzo dużo. Też o tym rozmawiałyśmy kilkukrotnie w naszym podcaście. Możecie to sobie swobodnie znaleźć.
To dorzućmy jeszcze do listy, ty mówisz o dokumentalnych, ale jednak jednym z najbardziej niezwykłych dla mnie seriali o przemocy seksualnej jest Mogę Cię Zniszczyć.
Albo Niezwyciężone. To jest serial
niewiarygodne.
Niewiarygodne, masz rację. Serial niewiarygodny, który też jest naprawdę jakimś bardzo ważnym głosem, jeśli chodzi o przemoc seksualną. Ale też, może nie mam empatii, ale chciałabym dać coś tym osobom, które zazwyczaj dzwonią do Radia Tok FM, wtedy, kiedy rozmawiamy o przemocy wobec kobiet na antenie i mówią, ale kobiety też są sprawczyniami przemocy i mówią, ale przecież jest tyle fałszywych oskarżeń. No i jakby to nie jest prawda, wszystkie statystyki mówią, że jednak te fałszywe oskarżenia to jest dużo, dużo mniejsza skala niż się wszystkim wydaje. Oraz też musimy zauważyć, że głównie sprawcami przemocy domowej są mężczyźni, ale są również seriale, które pokazują, że kobiety są sprawczyniami przemocy domowej i tu chciałam powiedzieć o The Act.
Tak, ale ja bym jeszcze chciała dorzucić, że przemoc wiąże się z władzą, a po prostu w naszym społeczeństwie i w ogóle na świecie po prostu ta władza leży po stronie mężczyzn. Więc na przykład taka podrzutka dla tych, którzy chcą jednak szukać kobiet jako sprawczyń przemocy, no to one bywają częściej sprawczyniami przemocy w bardziej egalitarnych środowiskach i zwykle jest ta przemoc wobec innych kobiet. Ale to taka powiedzmy sobie drobna gwiazdka.
No ale wracamy... to pasuje do The Act, dlatego że Didi Blanchard była sprawczynią przemocy, jeśli chodzi o jej córkę Gypsy Rose, która była no jakby całkowicie od niej uzależniona.
Tak, ale ona też cierpiała na chorobę psychiczną. Ona cierpiała na przeniesiony zespół Münchhausena, czyli taką chorobę, w której jakby sprawiała, że Gypsy chorowała coraz bardziej, żeby móc się nią opiekować i budować jakoś swoją tożsamość jako tej matki opiekującej się chorą córką. I to jest też ciekawe, bo The Act to jest fabularna wersja, ale mamy też dokument, więc ja bardzo lubię to połączenie. No i ta przemoc też może mieć naprawdę różne oblicze, bo jeszcze bym dorzuciła tutaj Dirty Johna i tę opowieść, w której mamy osobę, która znowu stosuje przemoc psychiczną, zaszczuwanie, osaczanie, separowanie od innych bliskich osób i to też ma poważne konsekwencje. The Act i film dokumentalny na HBO Max, Dirty John na Netflixie.
Pewnie byśmy mogły jeszcze rozmawiać z godzinę na temat różnych filmów i seriali, które opowiadają o przemocy domowej. Nie wiem, taki pierwszy, który mi przychodzi do głowy, to jest Sypiając z wrogiem, czyli film z początku lat 90. z Julią Roberts. Ale wydaje
jeden z pierwszych takich ważnych na temat przemocy domowej.
I oglądając te seriale, o których dzisiaj rozmawiamy, to widać, jak dalej Sypiając z wrogiem jest aktualne w różnych momentach i jak to jest ciągle bardzo, bardzo podobna opowieść, no co jest dość intrygujące, ale też no, dość smutne.
Jeżeli macie dla nas do polecenia jakieś seriale, o których nie wspomniałyśmy, seriale@tok.fm, może zrobimy za jakiś czas dogrywkę w serialach o przemocy, bo ja też mam jeszcze kilka na liście, które warto obejrzeć.
I tak jak powiedziałaś, zbliżamy się do końca roku i będziemy przygotowywały listę najlepszych seriali z 2023, więc jeśli macie ochotę nam coś zasugerować, polecić, namówić, no to już jest ostatnia chwila. seriale@tok.fm, piszcie do nas.
Do usłyszenia.
Anna Piekutowska
i Zuzanna Piechowicz. Dobrego oglądania.
Jeśli spodobał Ci się ten podcast, zasubskrybuj go, oceń, podziel się ze znajomymi linkiem do nagrań.
Szkoda czasu na złe seriale. Podcast o serialach, które warto obejrzeć. Premiery na tokfm.pl.